Marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska w poniedziałek skieruje do prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawę o in vitro. Obrońcy życia apelują do prezydenta, by nie podpisywał ustawy bądź skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Senat opowiedział się za przyjęciem bez poprawek ustawy o tak zwanym leczeniu niepłodności. Wniosek w tej sprawie poparło 46 senatorów, przeciw było 43, a 4 wstrzymało się od głosu. Doktor inżynier Antoni Ziemba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, prosi o kontynuowanie nowenny o dary Ducha Świętego w intencji prezydenta.
Kilka dni temu Senat otrzymał list z kancelarii prezydenta, w którym wskazano na wielkie wątpliwości typu konstytucyjnego tej fatalnej, barbarzyńskiej ustawy. A więc są przesłanki do odrzucenia. Są przesłanki, żeby odesłać do Trybunału Konstytucyjnego. A więc gorąco proszę tych, którzy już trwali w naszej nowennie, tych, którzy może się dołączą w tej czy innej formie, żebyśmy trwali w modlitwie o dary Ducha Świętego dla prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Obrońcy życia podkreślają, że rządowa ustawa legalizująca procedurę in vitro definiuje istotę ludzką w pierwszych dniach życia jako grupę komórek. Zupełnie pomija natomiast etyczną, skuteczną i dużo tańszą metodę pomocy bezdzietnym małżonkom, jaką jest naprotechnologia. W myśl przepisów z procedury sztucznego zapłodnienia będą mogły skorzystać nie tylko małżeństwa, ale także osoby pozostające we wspólnym pożyciu. To otwiera drogę do metody in vitro homoseksualistom. PZU chce uczestniczyć w konsolidacji polskiego sektora bankowego. Planuje stworzyć podmiot, który będzie w pierwszej piątce. W tym celu musi kupić od 2 do 4 mniejszych banków, powiedział prezes PZU Andrzej Klesyk. Pod koniec maja bieżącego roku PZU podpisał przedwstępną umowę zakupu 25% akcji Alior Banku. Dr Marian Szołucha, ekonomista, mówi, że repolonizacja banków to dobry krok. Ekspert zauważa, że wszystko zależy od sposobu.
Wiele zależy od tego, na jakich zasadach depolonizacja będzie przebiegała. Od ceny za przechowane z powrotem w polskie ręce, w ręce PZU w tym przypadku, banki zagraniczne począwszy, a skończywszy na tym, co te banki mają w swoich aktywach, czy nie znajdują tam się przypadkiem jakieś przysłowiowe trupy w szafie. Wreszcie bardzo istotne jest to, kiedy ta repolonizacja nastąpi, czy przed momentem, w którym banki poniosą za pewne rzeczy odpowiedzialność, na przykład za kredyty frankowe, czy też po tym.
A prezes PZU, zapowiadając zakup banków, stwierdził, że nie jest możliwe wzięcie na siebie ryzyka przewalutowania kredytów frankowych. Pracownicy zakładów magnetyzowych w Ropczycach walczą o swoje miejsca pracy. Wczoraj protestowali przed siedzibą Izby Skarbowej w Rzeszowie, która według załogi niesłusznie naliczyła podatki od strat poniesionych w wyniku zastosowania opcji walutowych w latach 2008-2010. Wysokość podatku dochodowego to ponad 6 milionów złotych. Konieczność jego zapłacenia będzie oznaczać nie tylko zwolnienie, ale i likwidację kolejnego zakładu przemysłowego w Polsce. Zdaniem pracowników decyzja Urzędu Skarbowego jest krzywdząca i rażąco niesprawiedliwa, mówi Andrzej Czochara, zastępca przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej Solidarności w Zakładach Magnetyzowych Ropczyce.
Mamy certyfikat firmy od 2008 roku. Rokrocznie otrzymujemy ten certyfikat jako wiarygodna firma. Jednym z punktów przyznawania tego certyfikatu jest właśnie niezaleganie podatków, właściwe wynagradzanie dla pracowników, właściwe zatrudnianie pracowników. My tutaj jesteśmy dobrą, rzetelną firmą. Nasza firma za tamten rok zapłaciła państwu polskiemu 20 milionów złotych podatku i sukcesywnie ten podatek płacimy.
Związkowcy złożyli petycję na ręce dyrektora Urzędu Skarbowego. Jeżeli urząd rozpatrzy protest, decyzja w tej sprawie może zapaść w przeciągu 2 tygodni. Jeżeli podtrzyma swoją decyzję o zapłacie podatku, wówczas sprawa trafi do rozpatrzenia do Urzędu Skarbowego. Ten będzie miał 2 miesiące na rozpatrzenie sprawy. MSZ Rosji żąda od władz polskich, by zapobiegły rozbiórce pomnika generała Armii Sowieckiej Iwana Czerniachowskiego w Pieniężnie. Polskie MSZ odpowiada, że decyzje dotyczące pomników leżą w gestii władz lokalnych. Przedstawiciele resortu zapewniają jednak, że polsko-rosyjska umowa międzyrządowa w sprawie upamiętnień jest realizowana. Dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, popiera działania samorządowców.
Być może Rosjanie się po prostu w tym momencie już bardzo zdenerwowali, ale to dobrze. Rozumiem, że Rosjanie prowadzą określoną politykę historyczną i będą bronić jak niepodległości tych swoich pomników na terenie Polski, ale to nie znaczy, że my mamy ulegać. Wymagam od polskich władz, iż będziemy bronić tych samorządowców, którzy wiedząc, że spotkają ich za to różnego rodzaju przykre uwagi ze strony Rosjan, będą działać zgodnie z polską racją stanu. A zgodnie z polską racją stanu jest absolutnie niedopuszczalne, aby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej były jakiekolwiek pomniki czy inne znaki pamięci sowieckiego panowania nad Polską przez pół wieku.
Czerniachowski jest nazywany potocznie katem Armii Krajowej, a wczoraj po ekshumacji szczątków żołnierzy radzieckich w Nowym Sączu rozebrano pomnik czerwonoarmistów. W trzeciej dekadzie sierpnia wszystkie szczątki ekshumowanych żołnierzy radzieckich zostaną złożone na nowosądeckim cmentarzu. Skurcz akomodacyjny, zmęczenie oczu, bóle głowy czy nasilenie krótkowzroczności. Coraz więcej dzieci i młodzieży z tymi problemami pojawia się w gabinetach okulistów. Lekarze wiążą tę dolegliwość z korzystaniem z małych urządzeń elektronicznych, jak na przykład tablety czy smartfony. Jak mówi dr Zbigniew Hełat, zaleca rodzicom, aby ograniczyły dzieciom korzystanie z komórek.
Pewnie dostosowani biologicznie do korzystania z tego rodzaju środków technicznych. Nie wspierają one ani akomodacji, ani odnowy śluzówki przez odpowiednie uzdrowienie, ani też w innym obszarze niż okulistyka nie rozwijają na przykład postrzeganie świata trójwymiarowego. To, co mogą rodzice zrobić, to w żadnym przypadku nie kupować dzieciom smartfonów, nawet telefonów komórkowych, nie tylko z uwagi na obciążenie aparatu wzroku, ale też na przegrzewanie mózgu. Samo przegrzanie wystarczy, żeby powstawało ognisko nowotworowe. Te możliwości związane z całodobowym korzystaniem z smartfonów, telefonów, komputerów, laptopów powoduje, że dzieci się nie potrafią oderwać od tego.
Co ciekawe, najbezpieczniejsze dla wzroku jest duży monitor. Trzeba też pilnować, aby dziecko nie siedziało zbyt blisko. Nie należy też pracować w całkowitej ciemności, kiedy monitor jest jedynym źródłem światła w pomieszczeniu. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.